Krzysztof Wodiczko. Projekcja na fasadę zachęty Narodowej Galerii Sztuki. 14 listopada 2005 roku. Wideo. Czas trwania 19 minut 11 sekund. Projekcja została wyświetlona wieczorem na fasadę zachęty, a konkretnie na dwa filary podtrzymujące tympanon, czyli trójkątne zwieńczenie. Filary o prostokątnym przekroju oraz tympanon tworzą dwukondygnacyjny portyk, element architektoniczny akcentujący wejście do budynku. Światła w oknach zachęty wygaszono. Oświetlono jedynie dekorację rzeźbiarską tympanonu, alegorię sztuki, mężczyznę z odsłoniętym torsem i skrzydłami, anioła, postać małego chłopca oraz trzy nagie kobiety z atrybutami sztuk – fletem, dłutem i pędzlem. W trakcie projekcji na ponad 10-metrowych filarach występuje w sumie 10 kobiet, parami lub osobno. Każda z nich unosi rękę nad głowę, tak jakby podtrzymywała ciężar kamiennego tympanonu. To ułożenie ciała nawiązuje do tradycji architektonicznej, w której kolumny podtrzymujące stropy, gzymsy lub pojedyncze konsole zastępowano rzeźbioną figurą mężczyzny, Atlanta czy Atlasa, rzadziej kobiety, kariatydy. Bohaterki projekcji Krzysztofa Wodiczki stoją zwrócone plecami lub bokiem do fasady budynku, z głowami skierowanymi ku sobie nawzajem. Czasem wchodzą ze sobą w dialog. Zdarza się, że na dwóch filarach jest wyświetlona postać tej samej kobiety. Wtedy różne jej wypowiedzi odtwarzane są równocześnie, jakby kobieta sama ze sobą prowadziła rozmowę. Bohaterki są ubrane w codzienne, zwykłe stroje. Publiczność oglądająca projekcję stoi w kurtkach przed budynkiem. Kamera rejestrująca wydarzenie przez większość czasu pokazuje całą fasadę zachęty. Jest wiele zbliżeń na twarze kobiet opowiadających swoje historie. Ta sama kobieta na dwóch filarach. Brunetka w zielonym swetrze.
Spieprzaj, dziadu. Spieprzaj, dziadu.
Spieprzaj, dziadu.
Spieprzaj,
spieprzaj, dziadu.
Spieprzaj, dziadu.
Spieprzaj.
To nie wolno.
Dwie kobiety, brunetka i czarnowłosa.
No takie pierwsze mocne wydarzenie to było, jak miałam 10 lat i wsiadłam do windy z kolesiem. No i koleś zaczął mnie dusić, no rozebrał się, no to była próba gwałtu. Udało mi się nacisnąć guzik, i akurat miałam tego farta, jak na filmach, że drzwi mi się otworzyły, jak biegłam i zdążyłam mu uciec, chociaż to była taka ucieczka, że on mnie gonił po klatce, ja nie mogłam krzyczeć, bo zresztą nie mogłam tego głosu odzyskać jeszcze przez następne dwa dni. Także to było dosyć trudne.
Powiedziałaś to komuś?
Nie powiedziałam, bo przez pierwsze dwa dni nie mogłam mówić. A potem jakby już to było też dla mnie jakieś takie za bardzo, wiesz, wstydliwe, no, że w ogóle to się wydarzyło. Ja tego nie ogarniałam swoim tam umysłem.
Zmiana. Dwie kobiety.
Długo z tym moim problemem chodziłam.
Dwie blondynki.
Nie mogłam spojrzeć żadnej kobiecie w mieście w oczy. Myślałam, że wszyscy wiedzą o tym, że mnie mąż zdradza. Wiecie, że można wytrzymać bez jedzenia i bez spania cały tydzień i nic? Wcale mi się spać nie chciało i mi się wcale jeść nie chciało. Jedynie z tej zdrady, co wyniosłam, to, że mogłam schudnąć chyba aż 10 kilo w ciągu tygodnia. Ale do tej pory trzymam tą wagę i jestem zadowolona. Miałam 3 miesiące czasu, żeby udowodnić, że to mąż mnie zdradza, bo oczywiście to moje kaprysy, moje widzimisię. Zresztą, co mi bardzo zarzucił, że było tak dobrze, a ty wszystko popsułaś. I jeszcze będziesz płakać i jeszcze będziesz spłacać moje długi za to, że ty się zbuntowałaś. W ciągu tych 3 miesięcy dotarłam do 14 kochanek mojego męża.
No szkoda mi o rozwód. Powiedział, że tak nienawidzi chorych ludzi, że gdyby mógł, to by wszystkich pozabijał. To mnie bezpośrednio dotyczyło. Utrudnia mi życie. Wyłączał prąd, odłączył antenę od telewizora. Wyniósł telewizor do piwnicy. Bałam się go. Potrafił mnie uderzyć, wyzywał. Aż pewnego razu nie wytrzymałam. W takiej aferze po pochłonęłam tabletki. To był moment. Tak naprawdę życie uratowała mi moja starsza córka. Zobaczyła to. I wtedy on przyszedł i powiedział, że mam to zamiotować, a jak nie, to że mogę zdechnąć.
Zmiana. Dwie kobiety.
Zdarzyło mi się, że...
Brunetka i czarnowłosa.
Wracałam wieczorem do domu, miałam na ramieniu torbę. I tak idę i nagle poczułam, że ktoś pociągnął tę torbę. Ja byłam przekonana, że to na przykład jakiś znajomy, że tak chce zwrócić moją uwagę, tak mnie zaskoczyć. Odwróciłam się, a to jakiś koleś z wąsem i w ogóle psika mi gazem w twarz tak prosto i mi torbę zabiera. I właśnie nie wiem skąd, zupełnie nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, dlaczego. Zaczęłam wrzeszczeć na niego grubym głosem, dlatego też, że wiem, że trzeba grubym głosem w takich sytuacjach krzyczeć. I nie dawać tej torby. Ja w tej torbie miałam napisany rozdział pracy magisterskiej i on mnie psika i wyrywa tą torbę. Ja mu ją też wyrywam. Torba upada, on mnie znowu psika, a ja do niego skurwysynu oddawaj! Skurwysynu oddawaj! A on w ogóle tak mi się stara się trzymać na odległość ręki. I w ogóle widzę w ogóle strach w jego oczach. W końcu złapał tę torbę i zaczął biec. Ja za nim i krzyczę, skurwysynu oddawaj! Oddawaj! I on, jakoś dopadłam go, on znowu z tym gazem. I w końcu tak się stało, że wyrwałam z tej torby pracę znaczy ten fragment pracy magisterskiej i on uciekł już z całą resztą, której już mnie było tak żal.
Zmiana. Dwie kobiety.
Czy mnie kocha?
Ciemnosiwa i brunetka.
Nie wiem. W teorii ojciec kocha córkę. Nie wiem.
Ojciec miał 7 lat, jak powiedział, że on wie, że ojciec ich nie kocha, bo nigdy nie płaci na nich ani grosza. I że jeżeli ktoś kocha dzieci, to się o nie troszczy. 7-letnie dziecko.
Ale mój tato mówi, że nie ma pieniędzy. Czy to znaczy, że mnie nie kocha?
Twoja mama ma.
No właśnie, ona też nie ma, tylko jakoś mnie utrzymuje.
Właśnie.
Ta sama kobieta na dwóch filarach. Blondynka.
Na wsi zawsze muchy pchają się do domu, więc trzeba zamykać drzwi. Malutkie dziecko, to pamiętaj ciągle o tym, żeby zamknął, żeby moim dzieciom się to więc stało. Mój ojciec kazał mi położyć głowę na futrynie.
Wiesz,
że trzeźmi drzwiami to zapamięta.
Na przykład,
że trzeba zamykać
była
drzwi.
Mała.
W tym momencie by mnie zabił przecież.
Ja pamiętam rzecz. Z wieku 2 lat, miałam 2 lata. Nawet jak spadłam ze schodów, miałam może 2 latka wtedy.
Wszystkich nas bił.
To pamiętam. Pamiętam
to byliśmy mali.
Taka sytuacja.
Połamał na mojej mamie krzesło.
Nie, chłopczyka. I wujek tak dla żartu chciał go...
To były czasy, że się nie zgłaszało takich rzeczy. To było w każdym domu.
Chciał go...
na porządku dziennym.
Powiedzieć nad schodami. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Może
ja krzykłam nagle nie.
Tak.
Później się zasadziłam do tego. Wujek po prostu się przestraszył mojej reakcji. A mój ojciec, żeby dać nam karę, że poszliśmy bez pytania...
Czasami sobie myślę, że nie wiem, czy by wystarczyło... Wystarczyło go, nie wiem, o czym mu wydrapać, rozerwać go na szczępy, rozdeptać, nie wiem, co ja bym mu zrobiła za to teraz, bo wtedy nie miałam tej świadomości.
Po prostu dostaliśmy, wszystkie dzieci były bite w szkole, na wsi... Widzieliśmy na WF-ie jedno miało siniaki, drugie miało siniaki, z tym się nic nie robiło. Ale teraz, mając teraz...
A ja się zawzięłam, nie błagałam, bo powiedziałam, że tak powstanę, więc bił, aż się męczył.
Czego się, wiesz, tego już się nie da naprawić, tego się nie da zreperować.
A może
nic się nie da z tym zrobić. Nie mogłabym uderzyć dziecka właśnie ze względu na to, że wiem, co czułam do ojca,
do pokoju.
Jak mnie wtedy bił.
Pokaż, jak cię zbił. Umiał plecy całe poranione. A on to usłyszał, mówi, chodź ci też wleję, żebyś go nie żałowała.
I dostałam za nic.
Zmiana. Dwie kobiety. Siwa i blondynka.
Udało mi się też 82-letnią kobietę przeprosić. Za to, że na przykład zadarłam kieckę do góry i powiedziałam jej pocałuj mnie w 4 litery.
Ja nigdy nie zdobyłam się na takie zachowanie.
No wiesz, co do czego zdolny jest człowiek pijany? Kobieta, pijana kobieta, do czego jest.
A wiesz, że zazdroszczę takim ludziom, którzy potrafią to zrobić?
No widzisz. A co myślisz, że ja się chłopa bałam? Ja się chłopa nie bałam. Ja się lałam na równo.
A wiesz, że w pewnym momencie tutaj uwierzę ci, bo przyszedł taki moment i właśnie ten moment też decydował o tym, że ja z tego życia zrezygnowałam. Bo kiedy przychodził pijany i zaczynał mnie atakować, ja starałam się mu jak najmocniej oddać. Pamiętam, jak uderzył mnie w głowę i złamał sobie rękę.
Dona, a co w tym czasie robiły dzieci?
Piszczały i płakały. I wyobraź sobie, że mój najstarszy syn...
A jak czekałaś na niego, w jakim stanie wróci do pracy? Bo mi się też wszystko przypomina w tym momencie.
Wiesz, ale jeszcze...
Zdawałam się również katem dla swojego dziecka, które odpędzałam, bo czekałam wisząca w oknie na powrót pijanego taty. Odejdź, daj mi spokój, uciekaj, albo masz złotówkę na loda. Ja stawałam się katem dla swojego dziecka. Także nie ma do końca, że jestem alkoholiczką, bo się, no co się stało, bo się napiłam. A to, że pięcioletnia córka stała na taborecie i gotowała mi zupę, a ja chora pijana, drżgała?
Nie, ja nigdy na takie coś nie zdobyłam się. Zawsze starałam się dzieci uspokoić, ale...
Wona!
Byłam w szoku, kiedy mój 18-letni syn wyciągnął młotek spod poduszki.
O! O!
I chciał go zabić w mojej obronie.
O! Widzisz? Widzisz? Co się dzieje?
Ta sama kobieta na dwóch filarach.
Tak to wygląda.
Czarnowłosa.
Kiedy idę ulicą, słyszę, jak krzyczą dziewczyny bite przez bandytów, bite kobiety. Policjo, gdzie ty jesteś, kiedy ten, który w świetle prawa jest mężem, używa na jej skórze postronki, uprzęży? To pierdolone miasto nie należy do mnie. To pierdolone miasto nie należy do mnie. Zawsze nocą spotkam kogoś, to nie da mi zapomnieć. Szczególnie po zmroku, nie rób poza światło kroku. To pierdolone miasto nie należy do nas, tylko do tych, co mają twarde pięści i gaz. To pierdolone miasto nie należy do kobiet. To pierdolone miasto nie należy do kobiet. Kobiety dostarczać mają tylko podnie. To po swoich ciałach co dzień po chodniku depczemy. Dziewczyny z agencji w zdjęciach pełno krzyku. Zadzwoń do nas, zadzwoń teraz. 0800120002. To numer dla ofiar, nie dla sprawców przemocy. Ten numer ma być czynny rano, wieczór, we dnie, w nocy. To pierdolone miasto nie należy do nas.
Zmiana. Dwie kobiety. Siwa i blondynka.
Wiem o tym. Wiem, kiedy mi się film urwał. Wiem, kiedy upadłam. A najbardziej pamiętam ostatnią Wigilię, kiedy leżałam pod ławą pijana z psem.
Świąt również nie miałam. Co z tego, że przygotowałam te święta? Co z tego, że nagryłam stół do opłatka? Jak to wszystko było zrzucone na ziemię, zdeptane? Kończyło się na powyrzucaniu potraw przez okno? Albo
ja
kończyło
się... Robiłam.
Albo kończyło się na tym, że po prostu uciekałam i spałam na schodach.
Zmiana. Dwie kobiety, dwie blondynki.
W tej chwili nawet nie mogę się leczyć, bo żeby pójść do szpitala, musiałabym z nim zostawić dzieci, a one nie chcą z nim zostać. I nawet jeśli miałam propozycje, różne leczenia, musiałam zrezygnować przed sprawą rozwodową, bo wtedy on by miał pretekst, że zostawiam dzieci bez opieki.
A wykorzystę to. Bo ja też jak musiałam zostawić dzieci przez rok u niego, bo musiałam w ciągu tygodnia opuścić mieszkanie, dom, żeby sprzedać, to już później sądownie odzyskiwałam dzieci. Byłam wyrodną matką, która zostawiła dzieci bez opieki i wyjechała.
Zmiana. Dwie kobiety, dwie blondynki.
Matki i kobiety, babcie,
Uczcie swoich synków, wnuków, żeby szanowały kobiety, swoje żony, przyszłe, swoje siostry. To nie to, że
dziewczyny mamy powinny uczyć własne córki, że kobieta to nie niewolnica. To jest towarzyszka życia. Można razem przejść przez życie, a nie obok siebie czy z tyłu za mężem.
I matki, nie bądźcie takie nadgorliwe, nadtroskliwe, nadopiekuńcze nad swoimi synkami. Pozwólcie im pozmywać po sobie, posprzątać, wyprać swoje skarpetki. Bo potem będą to robić żony. Was już nie będzie w tych nowych domach, a to żony będą robić. A to się nie będzie dobrze kończyło. Także bądźcie mądrymi kobietami.
Ona też
i
ma
pozwólcie
prawo
swoim małym synkom
dzisiaj ty mężu,
po sobie posprzątać zabawę.
To jest prozaiczne wyrażenie. Mężczyzna jest takim samym człowiekiem jak kobieta. Takim samym. I nie ma prawa ani mężczyzna wykorzystywać kobiety dla własnych celów. Ty jesteś dzisiaj służącą, wieczorem kochanką, jutro sprzątaczką. Takie same prawa mamy. Takie same. Nie poświęcajmy się dla draniów, bo i tak będziemy musieli uciec od nich. Draniów zostawić samych sobie.
Zaczyna się od szarpania, kończy się na biciu. Albo na zabiciu.
Na zabiciu.
Zmiana. Dwie kobiety, ciemnosiwa i brunetka.
Ja zostałam zgwałcona przez człowieka, którego dobrze znałam. Bo bardzo długo byłam przekonana, że państwo jest po to, żeby chronić słabych. Że to jest takie zabezpieczenie ludzi przed przemocą. I wyrok zapadł taki, że na mocy tak zwanej zasady in dubio pro reo, został uniewinniony sprawca. W orzeczeniu sąd powoływał się na takie swoje wątpliwości, jak to, że moje zachowanie było nielogiczne. I na brak dowodów oczywiście jednoznacznych oraz na sprzeczności w moich zeznaniach, ponieważ po tych 5-6 latach nie pamiętałam, gdzie miałam klucze, czy one wisiały na kołeczku, czy się znajdowały w szufladzie. I to była sprzeczność w moich zeznaniach, która spowodowała, że człowiek, który mnie gwałcił, został uniewinniony. Zobaczcie, co się dzieje. Górnicy dostają wcześniejsze emerytury, bo przyjechali pod Sejm i rozwalili parę samochodów kamieniami. A samotne matki, które nie mogą wyegzekwować alimentów, bo nie chodzą i nie rozwalają niczyich samochodów, mogą sobie wsadzić nie wiem gdzie swoje prawomocne wyroki alimentacyjne.
No, myślę, że nawet gdyby rozwaliły te samochody, to by wtedy były niepoczytalne i nie... Jakie? Nie... Jaka byłaś?
Ja byłam nielogiczna.
Nielogiczna.
Wprowadziłam się tam...
Ta sama kobieta na dwóch filarach.
Z 7 dzieci.
Blondynka.
5 lutego. W domu było -9 stopni. A pracowałam tak strasznie ciężko. Z tamtego domu, z którego odchodziłam, kiedy pokupowałam już dzieciom, mogłam zabrać ubrania, mogłam zabrać kołdry, mogłam zabrać naczynia, nie mogłam zabrać żadnego mebla. I kiedy zamieszkałam w tym domu, przyszedł do domu kurator z tych ubrań, bo tatuś dzieci postanowił, że umieści je w domu dziecka. Potężne łóżko. Chciał pójść, co tylko można, wyjechać z nimi do Niemiec. Położyłam pod kołdry, gotowałam wodę. Kurator wcale nie uwierzył, że z chwilą, kiedy ja tam zamieszkałam, tam nie było wkładałam nic pod kołdry, żeby dzieci się rozgrzały. Nie odeszłam do żadnego przytułku. Chciałam, żeby dzieci miały spokój. A przed jego wizytą byłam taka szczęśliwa, że ja już jakieś meble mam.
Ta sama kobieta na dwóch filarach.
To nie jest tak, że te prawa, które mamy w tej chwili...
Czarnowłosa.
Co by było, panie prezydencie Kaczyński, i którym wiele jeszcze brakuje do doskonałości, gdyby pańska córka została zgwałcona i w wyniku tego gwałtu zaszła w ciążę? Że one są raz na zawsze nam przypisane. Co by pan jej powiedział? urodź to dziecko, wychowaj je, urodź je. Że bardzo łatwo jest je nam odebrać. A jeżeli ona by powiedziała, że nie chce mieć tego dziecka? Zwłaszcza łatwo odebrać te prawa kobietom. Co by pan, panie prezydencie? Czy to nie jest tak, że te prawa, które my kobiety mamy, zostały nam, że to jest nadane przez jakichś polityków? Myśmy to sobie kiedyś wywalczyły. Wywalczyły to nasze babki. Zrobiła zabieg. Wsadziłby pan do więzienia lekarza, który to zrobił? Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś te prawa nam zabierał. Panie prezydencie. Są na to różne sposoby. Nie wolno tego robić kobietom. Możemy się sprzeciwiać. To kobieta ma decydować. Pisząc listy, protesty, składając pod nimi podpisy. Chce mieć dziecko. Możemy iść w manifie. Albo w Paradzie Równości. A gdyby to wszystko nie wypaliło i znowu ktoś by się zamachnął na nasze prawa, możemy na przykład przestać rodzić dzieci. Bo na tym, jak teraz pokazuje czas, politykom najbardziej zależy.
Obraz powoli się zaczernia.